przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaśmierczak. Proszę Państwa, dwa dni, trzy właściwie zostały do takiej symbolicznej rocznicy pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. To 4 marca się wydarzyło, ubiegłego roku, a w tej chwili właściwie powinniśmy się przyzwyczaić do trzeciej fali, która no niektórzy mówią, że już właściwie jest, a jak słyszę ekspertów, to będzie tylko w tym tygodniu gorzej. No ale z drugiej strony mamy polityków, którzy już dziś, w tym momencie radzą, jak wyjść z recesji po pandemii koronawirusa. I dla mnie jest to jakiś znak tego, że chyba jednak powoli możemy myśleć o tym, o tym życiu po pandemii koronawirusa. I o tym będę rozmawiał z moimi dzisiejszymi gośćmi. Połączyliśmy się z wielkopolskimi posłami. Są z nami Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór państwu.
A także poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Ja sobie tak pomyślałem, że jak zawsze przygotowuję jakiś bonmot na początek, cytat z kogoś. Tym razem takiego bonmotu nie będzie. Natomiast trochę panów sprowokuję, bo porozmawiamy o nieobecnych na początku, a mianowicie o Platformie Obywatelskiej, która w weekend zaprezentowała swój pomysł na to, jak wyjść z tego takiego klincza koronawirusowego, gospodarczego. Pomysł się nazywa Recepta na kryzys i tam dużo jest tych propozycji. Między innymi obniżenie podatku VAT do 5% dla wybranych branż, przede wszystkim oczywiście tych wyłączonych przez koronawirusa. Ponadto podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 10 tysięcy złotych, likwidację tak zwanego podatku belki, przywrócenie handlu w niedzielę i z jednoczesnym takim daniem pracownikom prawa do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. No więc najpierw sobie poplotkujmy o tej propozycji nieobecnych w studiu. Panowie, czy ta recepta na kryzys jest dobrze wypisana? Andrzej Grzyb może w takim razie, skoro panowie sami się nie kłapią.
No, pan redaktor jest tutaj rozdającym głosy, bo nie widzimy się. Więc
to zawsze utrudnienie. Bardzo żałuję, że panów nie widzę.
Natomiast ta propozycja dotycząca obniżenia podatku VAT dla tych branż, które są w sposób szczególny poszkodowana, więc przede wszystkim dla gastronomii, była również naszą propozycją jeszcze z okresu bodajże października czy listopada. Dobrze, że inne partie, w tym również Platforma Obywatelska, przekonują się, że to jest pomysł, czy propozycja, która może pomóc w szczególności tym najbardziej poszkodowanym branżom w takiej odbudowie, no bo trzeba tutaj przyznać, że ten kryzys spowodowany epidemią koronawirusa, on nierówno uderzył w różne branże, ale najbardziej uderzył w branże usługowe.
To prawda. A branża medyczna za to ma się pewnie znakomicie, prawda? Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie.
Są takie branże, w których na pewno popyt się zwiększył. No, tam, gdzie produkuje się środki ochrony osobistej, gdzie różne inne akurat.
Tak, tak. Panie pośle, ale czy też propozycja na przykład kwoty wolnej od podatku albo wolnych niedziel, to też nie były wasze propozycje czasami?
No, to znaczy, my proponujemy kwotę wolną od podatku relatywnie wysoką, bo w związku z tą dyskusją na temat planu odbudowy proponowalibyśmy, aby rozważyć kwotę wolną od podatku na wysokości nawet 30 tysięcy złotych, po to, żeby wywołać też popyt. Bowiem zawsze ta kwota wolna, która pozostaje u konsumentów, u pracowników, no ona też jest zachętą do inwestowania. Czyli z jednej strony inwestujemy w różnego rodzaju stymulanty, o których jeszcze do końca nie wiemy, bo dopiero co ten program odbudowy został zaprezentowany przez premiera Morawieckiego.
Tak, o nim za chwileczkę będziemy mówili.
Co tam jest zaszyte w tym, do których on trafi akurat branż czy działów. Natomiast dla ludzi wydaje się, że byłoby bardzo sensowne podniesienie tej kwoty wolnej od podatku i to rzeczywiście też jest...
Panie pośle, ja jeszcze za chwileczkę, oczywiście Marcin Porzucek będzie miał możliwość zabrania głosu, ale chciałem jeszcze trochę pana tak pokuć, lekko poprowokować, bo Władysław Teofil Bartoszewski, parlamentarzysta PSL-u, powiedział właściwie, że tak naprawdę to Platforma chciałaby zrobić trochę z PSL przystawkę, a tymczasem jako danie główne serwuje propozycję PSL-u i on powiedział, że ten cały program, który przedstawiła Platforma, jest właściwie całkowicie programem Polskiego Stronnictwa Ludowego. No tak to wygląda, to w takim razie...
Ja nie jestem aż tak ekspansywny, żeby powiedzieć, że wszystko, co tam się znalazło, jest tylko naszą propozycją. Natomiast ja nie uznaję, że jest w tym jakiś zasadniczy błąd. Nie obrażam, uważam, że nie ma co się obrażać na to.
Pan poseł zawsze elegancki i dyplomatyczny.
Nie, ale wie pan, elegancja elegancją, ale tak naprawdę jeżeli są jeszcze inni uczestnicy życia publicznego, którzy mówią, że ta propozycja jest sensowna, to znaczy, że nie minęliśmy się z prawdą, że ona może pomóc w wyjściu z recesji. No bo najgorzej być osamotnionym w tych swoich propozycjach, jeszcze gdy dochodzi do tego komentarz, że ta propozycja jest, jak to młodzież mówi, od czapy, albo też zupełnie bezsensowna. Więc tutaj w tym wypadku Sofit Bartoszewski ma rację, że jest wiele elementów, które wcześniej w różnych odsłonach proponowaliśmy.
Bardzo, bardzo wiele.
Ja nie uznaję tego za...
Dobrze, to ja w takim razie...
To było powodem do obrażania się.
Muszę nagrodzić cierpliwość posła Porzucka za to jego cierpliwe ustępowanie pola jak na razie. Panie pośle, receptę na kryzys Platformy panu się podoba, panu się coś w tych propozycjach wydaje sensowne, no bo pewnie rytualnie powiecie nie, no bo to wiadomo, opozycja na rząd, rząd na opozycję, ale możemy się pochylić nad tymi poszczególnymi postulatami.
Oczywiście, no ja trochę ubolewam, że ograniczenia covidowe i możliwości techniczne uniemożliwiają mi tego, że nie mamy dzisiaj nikogo z Platformy.
Ach, jak ja nad tym ubolewam.
Chętnie bym dopytał o parę szczegółów. Ja przeglądałem strony na portalach społecznościowych wielkopolskich polityków Platformy, na przykład pana Rafała Grupińskiego. Na grafice, którą on tam przedstawił i takim krótkim komentarzu do niej, tam o tym VAT-ie, to nie było powiedziane o tym, że to ma być wyłącznie VAT na poszczególne branże. Ja gdzieś tam o tym czytałem, ale ktoś, kto nie słyszał, nie słuchał na żywo wystąpienia polityków Platformy, a podejrzewam, że to jest grubo ponad 90% Polaków, gdy sięgnął po Facebooka czy Twittera, mógł pomyśleć o tym, że faktycznie cały VAT ma być obniżony do 5%, co kosztowałoby gospodarek jakieś 120-130 miliardów.
No ale z tego, co wiem, to nie. To chodziło jednak o te wybrane branże.
Ale jednak ludzie, no przecież wiadomo, że Platforma i tak nie rządzi, więc ta Platforma tego nie wprowadzi. A to świat idzie sygnał. I pytanie, czy to było niedopatrzenie grafików, czy też jednak było to specjalnie podane tak, że niby jest tak, że obniżamy VAT de facto 150 miliardów złotych, czyli to jest jakieś trzy programy 500+, taka skala porównawcza. No a potem jak ktoś nas dopyta, no to powiemy, nie, nam chodziło właśnie o to, że dla kilku wybranych branż. No, to jest taki typowy zabieg Platformy, która miała swoje szanse. Przypominam, gdy Platforma zaczynała, gdy walczyła o zwycięstwo 16 lat temu, w 2005 roku, to wcześniej, w 2004, ogłosiło taki bardzo fajny program 3x15. To miał tak nieść Platformę na fali ku zwycięstwu w 2005 roku. No, nie udało się w 2005, udało się 2 lata później w 2007, przez 8 lat rządzili z PSL-em. Niestety tego programu 3x15, czyli 3 razy, czyli podatek PIT, CIT i VAT na poziomie 15%, no, nie udało się nic zrobić. Co więcej, podatek VAT oni podwyższyli między innymi z 22 do 23%. No, z tym PIT-em też za bardzo nie wyszło, z kwotą wolną też nie wyszło. No i z tym generalnie w dużej mierze również, tak więc no, zarówno Platformy, jak i PSL miały swój czas na to.
Czyli jednak udało się trochę podhaczyć tutaj PSL panu.
Mama adwersarza zawsze miło się rozmawia z panem posłem Grzybem i też no, ma okazję się odnieść pewnie do pewnych rzeczy. Miał ten moment, że akurat w tamtych czasach, gdy rządziło PSL, to był w Brukseli, natomiast no, zdobycie inwentarza musi przyjmować świetne rozwiązania.
Dobra, panie pośle, zapytam o konkret. Czy na przykład przywrócenie handlu w niedzielę i 2 wolne niedziele dla pracowników, takie ustawowo przysługujące, to jest dobry pomysł na rozruszanie państwa?
Nie, ja myślę, że tutaj akurat ostatnie lata, ja przypominam, że my obiecaliśmy to w 2015 roku, to była jedna z naszych kluczowych obietnic, mówiliśmy to wprost i stopniowo, rok po roku zmniejszaliśmy tam liczbę niedziel handlowych.
No tak, ale to nie było w czasach pandemii.
Ale tak, ale przypominam, że opozycja, przede wszystkim Platforma, jeszcze wtedy Nowoczesna, która funkcjonowała samodzielnie, dzisiaj część posłów jej z Platformy, część u Szymona Hołowni, oni mówili, że to zdewastuje handel w sklepach, szczególnie w sklepach wielkopowierzchniowych, że będziemy to widzieć na podstawie wskaźników VAT, CIT, PIT, że na poziomie bezrobocia. Kompletnie to się nie sprawdziło. No, Polacy, jeżeli ktoś ma kupić telewizor, to nie musi tego zrobić w niedzielę, może to zrobić w sobotę albo w poniedziałek. Jak chce sobie kupić czekolady, to też sobie poradzi. Natomiast no, nic się nie sprawdziło z tych przewidywań polityków opozycji. Ja przypomnę, że w większości krajów, tutaj w naszym otoczeniu europejskim, chociażby w Niemczech czy w innych krajach, też jest generalnie zakaz handlu w niedzielę i nie ma takich pomysłów,
aby w takim razie, Andrzeja,
myślę, że to jest wielki sukces także społeczny naszego rządu, bo był to bardzo mocny postulat bardzo wielu ludzi.
To skoro jest to taki duży sukces, to dlaczego na przykład PSL chciałoby także likwidacji czasowej, na pewno, jak rozumiem, czy nie czasowej tych wolnych niedziel jako obowiązującego prawa?
Znaczy tak, my żeśmy proponowali, żeby ze względu na te ograniczenia epidemiczne, żeby wprowadzić na ten okres czasu redukcję tych niektórych wolnych niedziel, po to, żeby zwiększyć tą dostępność, aby też uniknąć ewentualnych kolejek i tak dalej. Mhm. Natomiast generalnie uważamy, jeżeli pewne prawa pracownicze zostały, przekazane pracownikom, to nie należy ich odbierać. Już w tej chwili właściwie odwrotu, w moim przekonaniu, od wolnych niedziel w handlu nie ma. No, jeżeli ktoś oczywiście prowadzi własną działalność, no to jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli chodzi o ten handel, w szczególności wielkopowierzchniowy, to w moim przekonaniu to już jest rozdział zamknięty, bo nikt na pewno nie będzie chciał odbierać pracownikom tego prawa, które zostało im
przyznane. Przepraszam.
Tak, panie pośle. Halo? Tak? Marcin Porzucek, tak? Pan chciał coś
dodać? Przepraszam, bo unikam wchodzenia w słowo. Ale to nie jest tak, że nikt nie chce, panie pośle, czy no właśnie chcą. No właśnie Platforma dwa dni temu przedstawiła program.
Ale ja mówiłem o sobie i o PSL-u i Koalicji Polskiej. My nie zamierzamy odbierać tych przyznanych...
Nawet na czas pandemii?
Natomiast mówiliśmy o tym, żeby ewentualnie wprowadzić na ten okres pandemii właśnie tą możliwość prowadzenia handlu w niedzielę, po to, żeby ograniczyć ewentualne skutki wynikające z braku dostępności, czy też z tego natłoku, który pojawia się okresowo w tych...
To ja mimo wszystko o tej kwestii, o której już mówiliśmy, o Krajowym Planie Odbudowy, który zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. Na razie to są dosyć ogólne założenia, natomiast co do kierunków pewnie możemy już porozmawiać. No jest takie zdanie pewnie, pod którym każdy się podpisze z polityków, premiera, który mówi o tym, że zwycięzcami pewnie tej sytuacji koronawirusowej będą ci, którzy lepiej potrafią odnaleźć się w świecie po COVID-zie, lepiej zadbać o swój stan finansów publicznych, ich stabilność, a jednocześnie wyasygnować duże kwoty na inwestycje, które po prostu mogą być takim bodźcem rozwojowym. I zgadzacie się panowie z tym rozumowaniem? Tym razem jako pierwszego pytam posła Marcina Porzucka.
Tak, oczywiście pan premier Morawiecki, który wywalczył dla Polski rekordowe środki w lipcu ubiegłego roku na szczycie unijnym. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Czas jak najszybciej je uruchomić. Poszczególne kraje unijne robią to dosyć wolno, więc my też nie będziemy w awangardzie. No ale
mówię pan o funduszu odbudowy, bo tak dla słuchaczy tylko...
Generalnie jest taka wstępna umowa, że żeby do końca kwietnia kraje unijne to zrobiły. Polska z pewnością również przedstawi swoje propozycje. Chcemy, aby to się oparło na kilku, konkretnie pięciu filarach i prowadzimy pewne konsultacje. Oczywiście słuchamy też naszych partnerów, słuchamy społeczeństwa, samorządowców. Głos opozycji również może być cenny, jeżeli będzie merytorycznym, to są olbrzymie pieniądze, które możemy wydać na innowacje, na służbę zdrowia, na szeroko pojętą ochronę środowiska, ale to przede wszystkim w mojej ocenie, tak w praktyce, mają być pieniądze na to, abyśmy przyspieszyli po COVID-zie, bo COVID oczywiście bardzo mocno uderzył tam, szczególnie w niektóre branże, którym staramy się pomagać. Natomiast Polska ma to szczęście, że mniej więcej 90% gospodarki funkcjonuje względnie normalnie. Oczywiście przy tych obostrzeniach to pokazuje chociażby wpływy z VAT-u czy z CIT-u, czy z produkcji przemysłowej, która w ostatnim kwartale ubiegłego roku była historyczna, mimo tej bardzo trudnej sytuacji u nas, ale tym bardziej u naszych partnerów największych handlowych. Niemniej jednak chcemy wykorzystać ten moment, aby pokazać, że jesteśmy dwa kroki do przodu, że te kraje, które borykają się bardziej niż my, to zarówno pod względem medycznym, jak i gospodarczym, być może prześpią pewne rzeczy. My chcemy pokazać tą, nie chcę mówić Polskę 2.0, bo to byłoby może zbyt daleko idące, natomiast chcemy pokazać, że Polska będzie w stanie wykorzystać ten szok, jakim dla wszystkich był COVID, do tego, aby naprawdę nadrobić tą zaległość do krajów zachodnich Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że uda się to zrealizować.
Plan jest ambitny. Andrzej Grzybczyk, pan wierzy w realizację tych postanowień? Te dwa kroki do przodu, po tym, co pan usłyszał z ust premiera Mateusza Morawieckiego.
Panie redaktorze, ja myślę, że najpierw to chciałbym powiedzieć tak, że dobrze, że są pieniądze na plan odbudowy w ramach tego funduszu odbudowy, dlatego że gdyby tylko były to wieloletnie ramy finansowe, to by było tych pieniędzy dużo mniej niż w poprzednich 7 latach. Bo w polityce spójności otrzymaliśmy około 20 miliardów euro mniej. Przykładem jest Wielkopolska,
No ale to wszyscy dostali.
Gdzie mamy miliard tylko z 2,5 miliarda. No tylko wie pan, propozycja pierwszego podziału wskazuje, że dla Wielkopolski redukcja wynosi 56%.
Nie do końca, bo jeszcze jest prawie 400 milionów dla Wielkopolski Wschodniej, dla terenów pogórniczych.
No tak, tak, panie redaktorze, tylko że tereny pogórnicze to dotyczy programów specjalnych. To jest rodzaj interwencji, który...
No ale jest w ramach środków, tam, są wydatane, alokacji wydatane, środków unijnych.
To nie jest akurat umowa partnerstwa. To jest zupełnie inny element. Natomiast jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, to on rzeczywiście może być tym czynnikiem stymulującym. Dlaczego może być czynnikiem stymulującym? Bo to jest niespełna 60 miliardów euro, które jest i w dotacjach, tam jest około chyba 23,1 miliarda euro dotacji, a resztę to są pieniądze pożyczkowe. Ale teraz, jeżeli chodzi o te 5 głównych celów, to one są równe dla wszystkich krajów. To nie jest tak, że Polska wybrała sobie te 5 celów. Te 5 celów, które są zapisane, one są równe dla wszystkich państw członkowskich. I teraz najważniejsze jest to, jak my, że tak powiem, na tym poziomie realizacyjnym wybierzemy te cele, co w ramach tych celów, których jest, będzie się odkładało w konkretnych projektach. I ile również tych konkretnych projektów zostanie zaprogramowanych dla Wielkopolski.
Ja bym powiedział, że cyfryzacja i zdrowie to są takie dwa punkty, które wybijają się w tym, co mówi premier. Poprawcie mnie panowie, jeżeli się mylę, ale tak ja interpretuję słowa premiera.
Wie pan, większość pieniędzy ma być przeznaczona na środowisko oraz kwestie klimatyczne. No to jest główny priorytet, który został tam zakreślony. Natomiast
ale to ogólnie unijnie.
Ale również z funduszu odbudowy, tam te cele są zapisane. Natomiast z punktu widzenia na przykład takiego regionu jak Wielkopolska, no to ja się zastanawiam, na ile one też będą stymulowały to, co jest przewagą Wielkopolski. Duża baza surowcowa, która pochodzi z głównie z rolnictwa, z leśnictwa i tak dalej, to co roku uzyskujemy mniej więcej taką samą ilość surowców. Część tych surowców przeznaczamy na paszę i na konsumpcję, na produkty żywnościowe, ale mamy pewne nadwyżki, które moglibyśmy przetworzyć, a jednym z kierunków wspieranych w ramach obecnej perspektywy finansowej i tych celów unijnych jest na przykład rozwój bioekonomii, w tym biotechnologii.
Czyli trochę
biotechnologia
też...
obok gospodarki cyfrowej jest najszybciej rozwijającym się takim kierunkiem. Nie widzę tego jak na razie. Ja przeczytałem ten 200-stronicowy dokument. Na razie nie widzę takiego celu. Tam są na przykład jest wyspecyfikowane na przykład skrócenie łańcuchów żywnościowych, czyli od producenta aż do konsumenta. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o przetwórstwo. Ale nie widzę takiego generalnego planu ze względu na to, że Europa i Polska również. My jesteśmy ubodzy surowcowo. A jednymi z surowców, które mamy dostępne, które są u nas, są te surowce pochodzące naturalne. I one mają też ten walor, że one są recyklingowalne, a więc mieszczą się w tym koncepcie gospodarki w obiegu zamkniętym. Co roku mniej więcej ta sama pula surowców trafia do nas. No ja podam przykład Finów. Finowie rozwijają bardzo mocno produkt przetwórstwo drewna w kierunku celulozy. I na przykład ich przemysł włókienniczy ma być oparty nie o bawełnę, tylko ma być oparty o włókna produkowane z celulozy. To... Więc to jest taki przykład, zamiast wykorzystywać do jako wsad do energetyki, żeby uzyskać pewne cele związane z odpowiednią ilością odnawialnej energii, to powinniśmy w takim kierunku pójść.
Dobrze, to
podałem to jako taki przykład.
Panie pośle, dajmy szansę też współpracownikom, bo ten czas nieubłaganie
nas daje szansę, tylko podaję taki przykład, że widziałbym, bo to dopiero jak pod te wszystkie cele zapisane pokaże się konkretne projekty.
Na razie to wszystko jest na poziomie ogólnym. Poseł Marcin Pruszek, bardzo proszę, dajmy szansę wypowiedzieć się współrozmówcy. Panie pośle, te 5 filarów, o których mówił premier, co tam panu w tym pobrzmiewa najbardziej i dlaczego?
No, mnie na dwa elementy najbardziej pobrzmiewają, jak się to pan powiedział, czyli kwestia ochrony zdrowia, przede wszystkim modernizacja placówek leczniczych, ale też ta zielona, inteligentna mobilność. Tam oczywiście szczególnie Unia Europejska stawia na wykorzystanie transportu przyjaznego dla środowiska, jak najbardziej to popieramy, ale tam jest tak, że to są takie elementy jak zwiększenie konkurencyjności kolei, czy chociażby modernizacja linii kolejowych, czy przywracanie tych, które kiedyś były w północnej Wielkopolsce. Są takie linie, chociażby Czarnków-Rogoźno-Wądrowiec, czy też między Chutrza-Motuły w kierunku Poznania. Bardzo byśmy chcieli, aby któryś z tych, przynajmniej jeden z tych projektów udało się zrealizować. No, o szpitalach powiedziałem przed chwilą, tutaj już bardzo wiele środków trafia, chociażby do szpitala w Spile czy
no tak, Ściance, ale poseł Złotowie. Grzyb mówi o skoku pewnym cywilizacyjnym.
Pamiętajmy o tym, że no, tutaj, jeżeli
chodzi o takie rzeczy może w tym.
No, skok cywilizacyjny to jest oczywiście pewne hasło, o którym mówimy, no innowacje są bardzo ważne. Natomiast ja jednak w naszej audycji, tutaj słuchają nasi mieszkańcy, chciałbym mówić o tych rzeczach może mniej technicznych, a bardziej przyziemnych, tych, które ich najbardziej dotyczą. Chciałem też wyprostować, wyjaśnić być może wypowiedź pana posła. No, mamy faktycznie propozycje, jeżeli chodzi o środki dla Wielkopolski, czy właściwie do województwa, jeżeli chodzi o te środki unijne. Natomiast, panie pośle, proszę być spokojnym. Rząd pracuje nad tym, aby te ograniczenia, które przecież nie są autorstwa rządu, tylko są wynikiem algorytmów przyjętych przez Komisję Europejską i narzuconych niejako także krajom i regionom. My będziemy starali się zniwelować te różnice, które dotknęły Dolny Śląsk czy Wielkopolskę. Dlatego dotknęły te dwa regiony chociażby, no bo po prostu nie jesteśmy już najbiedniejszymi regionami w Unii Europejskiej, ale ja jestem przekonany, że jeszcze naprawdę sporo pieniędzy trafi do Wielkopolski.
Natomiast bardzo się pamiętać... z tego cieszę. I zapytam o jeszcze jedną ważną rzecz, bo tak sobie pomyślałem przy tych słowach, o których mówił premier Mateusz Morawiecki, ta kwestia cyfryzacji. Co by było, gdybyśmy rzeczywiście nie byli na jakimś etapie takiego cyfryzowania służby zdrowia, myślę o e-receptach, e-zwolnieniach czy wizytach, w obliczu pandemii, a na przykład sanepid nie był na coś takiego przygotowany i tam ręcznie przez długi czas liczono tak naprawdę przypadki koronawirusa i tutaj jest chyba spore pole do wykorzystania, no pójścia rzeczywiście do przodu cywilizacyjnego.
Na pewno tak, ja myślę, że również tutaj będziemy starali się prowadzić nowe rzeczy. No fakt jest taki, że przez lata, czy przez dekady czasami pewne rzeczy były niezauważalne. Ta cyfryzacja służby zdrowia, o której wspomniał pan redaktor, tak naprawdę zaistniała w ostatnich latach i to był też wielki sukces naszego rządu, chociaż no niestety musiał zderzyć się i zostać sprawdzony w boju z bardzo niewygodnym przeciwnikiem, jakim był COVID, ale tutaj w dużej mierze się udało. No ja nie chciałbym, żeby Polska czy w ogóle świat wyglądała jak w bajce Jetsonowie, którą pamiętam z dzieciństwa, gdzie właściwie wszystkie czynności można było wykonywać zdalnie, no ale tak faktycznie trochę jest. Są teleporady, są jakieś zdalne...
Za chwilę dokumentacja medyczna ma być dostępna pacjentowi, cała jego dokumentacja i będzie mógł z tym podróżować, gdzie będzie chciał. Poseł Andrzej Grzyb, no ja może zapytam rzeczywiście o te kwestie cyfryzacji służby zdrowia, bo to jest też właśnie to, o czym mówił poseł Marcin Porzucek, bliskie człowiekowi, naszemu tutaj obywatelowi Wielkopolanowi na co dzień.
Oczywiście, że to jest bardzo bliskie, ale też z drugiej strony każdy obywatel powinien mieć dostęp do tych, że tak powiem, udogodnień cyfrowych. A jeżeli jest, tak jak na przykład u mnie, jest problem z zasięgiem internetu, czy z zasięgiem na przykład telefonii komórkowej, muszę szukać takiego miejsca.
To już sobie pan w tym momencie nie sprawdzi tego.
Cywilizacyjnie trzeba po prostu doprowadzić sieci szerokopasmowe do wszystkich mieszkańców Wielkopolski. I to wtedy będzie rzeczywiście można korzystać i z tych teleporad, i będzie można korzystać również z telemedycyny, bo to jest ogromnie ważne. To może też bardzo zredukować koszty, między innymi związane z kosztami leczenia czy diagnostyki. Tak, ja uznaję, że tu jest bardzo duża rezerwa. Z drugiej strony też ten okres pokazał, że nie wszystko da się zrobić przy pomocy teleporady, że potrzebny jest kontakt z pacjentem i to musi być bardzo zrównoważone. Natomiast jeden błąd ewidentnie został wyeliminowany. Sanepidy nie były przygotowane do walki z koronawirusem, to powinny robić POZ-y. I teraz zobaczcie państwo, nie ma dyskusji, czy mamy za dużo, czy za mało testów. To lekarze zlecają. Tam, gdzie jest potrzeba wobec pacjenta,
panowie,
tam jest zlecenie,
30
żeby test
sekund
został
dla każdego.
Jest wydawana diagnoza, co należy robić dalej.
Panowie,
prawda?
Kryzys szansą wzrostu?
Sądzę, że to są też doświadczenia z tego okresu.
Panie pośle, bardzo krótko po żołniersku. Kryzys szansą na wzrost?
Kryzys jest szansą na wzrost. Kryzys też pokazał słabości. Niewątpliwie część produkcji przemysłowej musi wrócić do Europy, w tym produkcja leków, komponentów do leków, ale również podstawowych środków ochrony
Marcin
osobistej.
Marcin Porzucek, bo nasz czas się kończy.
Że to również
kończy.
Polska gospodarka z tego
to samo korzyść. Pytanie. Kryzys szansą na wzrost?
No to przewrotna teza, ale wydaje się, że jest faktycznie szansa na to, aby Polska wykorzystała swój potencjał. Pokazaliśmy, że potrafimy. Na tle większości krajów unijnych, zarówno medycznie, gospodarczo, poradziliśmy sobie lepiej i czas, aby faktycznie Polska stała
tak
się nie tylko miejscem, gdzie są miejsca pracy, ale także te miejsca pracy w najwyższych.
Tak czy owak, proszę państwa, zapowiada się wyścig w całej Europie. Kłaniam się państwu nisko. To była audycja Przy gorącym stole. Dziękuję bardzo naszym gościom. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.
Przy gorącym stole.